Rozmowa Radia Centrum.
Marek Skowronek, witam was wszystkich. Jak w każdy poniedziałek, dzisiaj trochę ośnieżony, dzisiaj trochę może to jeszcze problemy z komunikacją poranną, ale stawiamy się jak zawsze 8.15. Witam was bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest rzecznik praw akademickich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, profesor Katarzyna Dudka, kierownik katedry postępowania karnego UMCS. Witam panią profesor.
Dzień dobry.
Jak pani się dzisiaj dojeżdżało do radia?
Wyjątkowo dobrze.
Bo już trochę odśnieżone.
Tak, to prawda.
Dało się przejechać. Pani profesor, od 1 stycznia 2020 roku jest pani
rzeczniczką praw akademickich.
Proszę powiedzieć coś na temat samej instytucji rzecznika. Dlaczego to jest, jak jest i na czym się opiera? Wiem, że na statucie UMCS.
Tak jest. Rzecznik praw akademickich, czy w tym wypadku rzeczniczka praw akademickich, tak, bo jestem pierwszą osobą piastującą to stanowisko, jest odpowiednikiem rzecznika praw obywatelskich w skali kraju. Czasami mówimy ombudsman akademicki i taka forma funkcjonuje na całym świecie. Ideą funkcjonowania rzecznika jest dbanie o zachowanie właściwych standardów akademickich wszystkich członków, co podkreślam, społeczności akademickiej, a więc zarówno pracowników nauki, dydaktyki, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i, co bardzo ważne, studentów. Jakkolwiek studenci w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej mają dodatkowo jeszcze swojego rzecznika.
Rzecznik dąży do polubownego rozwiązywania konfliktów i sporów pomiędzy członkami wspólnoty Uniwersytetu a organami administracji Uniwersytetu. Brzmi to bardzo poważnie. Konflikty.
Konflikty są zjawiskiem społecznym, one zawsze były i zawsze będą. Co więcej, jak podkreślają psychologowie, wcale nie jest to złe. Jest to pewna droga do uzgadniania stanowisk, do rozwoju, pod warunkiem, że te konflikty nie są toksyczne. Konflikty w toku mojej pracy rzecznika widzę, że najczęściej mają miejsce na tle pracodawca-pracownik, ale bywają też konflikty na tle relacji pomiędzy pracownikami. Nie docierają do mnie konflikty studenckie, ale być może to rzecznik praw studenta wiedziałby lepiej.
Zagadnienia, które są poruszane w ramach pani działalności, to postępowanie dyscyplinarne między innymi. Co jest początkiem postępowania dyscyplinarnego? Jak wygląda sam proces takiego postępowania? Początkiem musi być konflikt oczywiście.
No niekoniecznie. Początkiem jest przewinienie dyscyplinarne, no tak, które jest generalnie naruszeniem godności nauczyciela akademickiego względnie studenta, a także naruszenie przepisów obowiązujących w uniwersytecie. Ja chciałabym podkreślić, że nie jestem rzecznikiem dyscyplinarnym, czyli nie jestem odpowiednikiem prokuratora, który prowadzi postępowanie. Rzecznik praw akademickich może przyłączyć się do toczącego się postępowania dyscyplinarnego w celu zagwarantowania, że standardy proceduralne zostaną zachowane. Czyli innymi słowy, żeby prawa osób uczestniczących w postępowaniu dyscyplinarnym były przestrzegane.
Jak wygląda sam przebieg postępowania
dyscyplinarnego? Tak. No to nie jest pytanie do mnie generalnie, tak, jakkolwiek doskonale znam to zjawisko, bo przez lata byłam rzecznikiem dyscyplinarnym na uczelni dla nauczycieli akademickich. Po otrzymaniu przez rektora zawiadomienia, że zostało popełnione przewinienie dyscyplinarne, czyli jeśli jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, rektor, jeśli uznaje, że to zawiadomienie jest uzasadnione, przekazuje sprawę jednemu z rzeczników dyscyplinarnych, który prowadzi taki odpowiednik śledztwa, mającego na celu potwierdzenie faktu przewinienia dyscyplinarnego i winy osoby, której się zarzuca to przewinienie. Jeśli uznaje, że nie było przewinienia, mówimy czasami deliktu dyscyplinarnego, to umarza postępowanie. Natomiast jeśli jest delikt, to wnosi do komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie, który jest odpowiednikiem aktu oskarżenia w postępowaniu karnym. Potem komisja na rozprawie dyscyplinarnej przeprowadza dowody i podejmuje decyzję odnośnie do rozstrzygnięcia, które jest odpowiednikiem wyroku.
A co się dzieje, jak to wygląda postępowanie w przypadku naruszenia praw akademickich?
Nie każde naruszenie praw akademickich znaczy, może...
Podchodzi pod pani zakres.
Nie każde naruszenie praw akademickich może być traktowane w kategoriach deliktu dyscyplinarnego.
A co może takim być?
Co może być? Tak. No na przykład właśnie mobbingowanie pracownika lub też studenta. To jest klasyczny przykład naruszenia praw akademickich. Może być utrudnianie badań, niedopuszczanie do uczestniczenia w konferencjach, zaniżanie ocen studentowi, ale też naruszeniem praw akademickich byłoby faworyzowanie studenta kosztem innych studentów. Także taka sytuacja mogłaby być.
Początkiem stwierdzenie naruszenia praw akademickich jest zgłoszenie takiego stanu do rektora?
Jeżeli chodzi o naruszenie praw akademickich, to zazwyczaj zgłaszają się do mnie pokrzywdzeni bezpośrednio, ponieważ Rzecznik Praw Akademickich działa maksymalnie nieformalnie, czyli nie mam jakichś określonych procedur, jak to jest w przypadku postępowania dyscyplinarnego. Na początku to jest absolutnie nieformalna rozmowa, gdzie diagnozujemy problem, ustalamy, jakie są możliwości ewentualnego działania, a potem ustalamy strategię. I tak długo, jak osoba, która się zwraca do mnie, nie udzieli mi wyraźnego zezwolenia, działam absolutnie anonimowo, to znaczy nie mogę ujawnić nawet rektorowi, żadnym władzom uczelni danych personalnych studenta, ani pracownika, który się do mnie zgłosił. Muszę powiedzieć o jednej rzeczy, jeśli pan pozwoli. Mamy teraz kilka spraw dotyczących studentów transgenderowych i to takich, którzy znajdują się w procesie tranzycji płci albo jeszcze nie. I tutaj problem jest taki, że w dokumentach oficjalnych uczelni figurują zgodnie z płcią, która została im nadana w akcie urodzenia, natomiast czują się przynależni do tej płci przeciwnej. I tutaj ja bym chciała się zwrócić do takich osób, ale jednocześnie do członków społeczności naszej akademickiej. Po pierwsze, my możemy jako uczelnia działać tylko w granicach prawa. Czyli innymi słowy, tak długo jak formalnie nie zostanie zakończony przez sąd proces tranzycji płci, tak długo w dokumentach będzie figurowała płeć określona w akcie urodzenia. Natomiast ja zwracam się do nauczycieli akademickich, do innych osób, żeby w czasie zajęć prowadzonych z takimi studentami, żeby zwracały się do nich zgodnie z płcią tą wybraną, tą, która będzie następnie po zakończeniu procesu tranzycji płci. To wszystkim nam ułatwi, to wystarczy trochę empatii tylko.
To coś takiego nowego, jeśli chodzi o zjawisko pojawiające się w funkcjonowaniu uczelni?
To znaczy po raz pierwszy zetknęłam się z tym w czasie pandemii, kiedy zwrócił się do mnie student z tym problemem, a nie mógł zakończyć procesu tranzycji płci przed sądem ze względu na pandemię. Natomiast rzeczywiście obserwuję, że w tym roku już się pojawiło kilka takich spraw, więc myślę, że problem ma charakter systemowy, znaczy dotyczy nie konkretnych studentów, ale ogólnie wszystkich.
Pani profesor, czy są też przypadki naruszenia praw akademickich zgłaszane przez studentów zagranicznych?
Na razie nie było takiej sytuacji.
Bo mamy dużo tych studentów do różnych krajów. Różnych.
Na razie nie miałam takiej sytuacji, ale nie wykluczam, że być może zgłaszają się do Rzecznika Praw Studenta, albo po prostu nie było takiej sytuacji.
Nie wiedzą o takiej instytucji jak Rzecznik Praw Akademickich?
Tego nie wiem. Na stronie jest, na stronie UMCS-u jest zakładka Rzecznika Praw Akademickich, więc każdy może zapoznać się z tą stroną, z zasadami funkcjonowania.
I czym się kończy takie postępowanie w przypadku naruszenia praw akademickich?
To zależy, dlatego że rzecznik, jako się rzekło, działa nieformalnie, więc może to być sytuacja taka, że wystarczy jeden telefon na przykład do dziekana z prośbą o przeniesienie studenta do innej grupy, albo też wysłuchanie kogoś. Czasami dosyć często zgłaszają się do mnie osoby z prośbą o udzielenie informacji, jakie mają możliwości prawne w uczelni. Natomiast jeśli jeśli zachodzi taka potrzeba, no to ja jako rzecznik biorę udział w postępowaniach antymobbingowych, zgodnie z procedurą antymobbingową, która obowiązuje na uczelni. Zdarzyło się także, i to w jednym przypadku na prośbę przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów, że brałam udział jako uczestnik w postępowaniu dyscyplinarnym.
Zapytam, choć nie życzę pani takich sytuacji. Mówiła pani o tym, że jest informacja na stronie internetowej. To jest taki oficjalny kontakt do pani.
No tak, ale ja jestem dostępna na mojej stronie profilowej UMCS-u. Są informacje odnośnie do godzin konsultacji. Jestem zawsze dostępna pod adresem mailowym katarzyna.dudka@umcs.pl, a także na konsultacjach we wtorki od godziny 12 do 13 w budynku Wydziału Prawa, pokój 510, a także we czwartki od 11 do 12. W tym wypadku dodatkowo są to hybrydowe, a więc można się zgłaszać do mnie przez Teamsa albo osobiście. Zapraszam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Rzecznik Praw Akademickich UMCS, profesor Katarzyna Dudka, to mój i wasz dzisiejszy gość. Dziękuję pani profesor.
Dziękuję serdecznie. Życzę udanego dnia wszystkim państwu.
Dziękuję bardzo. Marek Skowronek, to wszystko, co przygotowałem dla was na dzisiaj tradycyjnie. Mam nadzieję, że nas śnieg nie zasypie. Zapraszam za tydzień o 8.15.